Gość kalejdoskopu.
Powiem ci. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No właśnie, dzisiaj 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcielibyśmy w tej rozmowie przypomnieć, dlaczego do niego doszło, jak przebiegało, jakie są jego rezultaty. Ale zaczniemy może od tego, że to będzie ważna rozmowa, bo żyjemy dzisiaj w czasach, w których coraz więcej jest głosów, które no, mają na celu albo jasno wygłaszają poglądy, że do niego nie powinno dojść. Co historia na ten temat mówi? To było beznadziejne, w tym sensie beznadziejne powstanie, że ono nie miało szansy powodzenia, prawda?
Znaczy to jest właśnie to, że to jest z perspektywy czasu.
No właśnie.
Tak oceniałem, bo minęło 80 lat i teraz łatwo nam współczesnym to tak oceniać, ale wówczas w tej sytuacji, która była, to były nadzieje na to i też były przesłanki ku temu, że to może się udać. Bo też trzeba pamiętać, że 20 lipca był zamach na Hitlera w Wilczym Szańcu, ledwie uszedł życiem. Też był pucz w Niemczech, próba przejęcia po prostu władzy. Więc też ta sytuacja na frontach wówczas była taka i sytuacja też w Warszawie, bo do 27 września no, w Warszawie była panika. Niemcy się ewakuowali i tak naprawdę dopiero od 27 lipca, przepraszam, Niemcy zaczęli po prostu przygotowywać się do obrony.
Czyli taki był szeroki horyzont do tego, żeby to zrobić, że była wiara w to, że to się może udać, bo...
Tak, była wiara, ale też były przecież wywiad Armii Krajowej działał, obserwowano ruchy wojsk, zdawano sobie sprawę z sytuacji na froncie, jaka jest, więc też informacje docierały przecież z rządu emigracyjnego w Londynie. Więc tutaj tak teraz tak współcześnie nam się wydaje, że oceniamy, że to było beznadziejne, że ta decyzja była taka czy inna, ale też trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy mieszkali w Warszawie, oni chcieli odwetu. Po 5 latach okupacji niemieckiej ta młodzież szczególnie, ona się rwała do walki i ona była chętna i też w tym czasie trzeba też pamiętać o tym, że propaganda sowiecka się pojawiła. Zaczęto zrzucać ulotki nawołujące do tego, żeby Warszawa po prostu stanęła do walki z Niemcami, ponieważ wszystko wskazywało na to, że Armia Czerwona po prostu do Warszawy dojdzie, bo ta operacja została powstrzymana przez Stalina i to była decyzja polityczna, więc tutaj on to wykorzystał, tą sytuację. Niektórzy twierdzą, że był zaskoczony w ogóle wybuchem powstania w Warszawie, ale myślę, że takie informacje na pewno musiała docierać, że takie próby są. Niemcy na przykład o tym wiedzieli. Niemcy się przygotowywali do tego, że może dojść do takiego powstania już, można powiedzieć, od początku okupacji, więc zdawali sobie sprawę. A tak naprawdę od wiosny 1944 roku, o tym się nie mówi, Niemcy się przygotowali do tego, że może coś takiego w Warszawie się stać, więc oni byli, umacniali też te garnizony, ewentualnie też i takie punkty oporu. Oczywiście ten garnizon niemiecki końcem lipca 1944 roku, on był słaby, bo też trzeba pamiętać, że sytuacja na froncie była taka, że Niemcy, ten front po prostu, no był poważny, po prostu osłabiony, jeżeli chodzi o to niemieckie grupy armii, które tam stały na przedpolach Warszawy, a Sowieci po prostu parli do przodu i siły były naprawdę, przewaga była ogromna, bo tam mówi się, że około 20 dywizji było niemieckich, 70 sowieckich, to też na tym odcinku, więc też świadczy o tym, jaka była przetłaczająca przewaga Sowietów w tym czasie. I to były świeże, bo tam była grupa chyba Armia Pancerna, druga Armia Pancerna Sowiecka, która była świeża, ona weszła do walki kilka tygodni wcześniej, więc tutaj ona mogła tą Warszawę faktycznie zdobyć, nawet z marszu, więc był taki moment, więc tutaj Sowieci po prostu, no przede wszystkim to była decyzja polityczna Stalina, że powstrzymano to uderzenie i dopiero później wiadomo, że zdobyto Pragę. Natomiast tą lewobrzeżną część Warszawy zatrzymano tą ofensywę i czekano po prostu, co się będzie w Warszawie działo.
No właśnie, w jednym z opracowań można przeczytać tak: Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, politycznie przeciw ZSRR i podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że w ten sposób uda się wzmocnić międzynarodową pozycję tego rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie i powstrzymać realizowany przez Stalina plan. To była główna przyczyna tego zrywu?
Dokładnie, też musimy pamiętać, że 21 lipca powstał PKWN, ten marionetkowy taki komunistyczny rząd utworzony i on, Sowieci planowali, że go zainstalują w Warszawie. I dowództwo Armii Krajowej, też rząd na emigracji zdawał sobie z tego sprawę. Też musimy pamiętać, że końcem lipca do Moskwy pojechał Mikołajczyk i wybuch powstania miał też wzmocnić jego pozycję. I dlatego tutaj było dużo takich czynników, które na to wpłynęło. i na decyzję o wybuchu powstania, ponieważ myślano o tym, że to się uda. To się uda, bo też były później przykłady z innych krajów, że po prostu to tak naprawdę wynikało to z tego, że to była już kwestia polityczna, że Stalin po prostu wiadomo, do czego dążył, do panowania Polski i też nie tylko Polski, tylko innych krajów europejskich. I tak naprawdę, gdzie stanął but żołnierza Armii Czerwonej, tam po prostu było wiadomo, że tam już będzie panowanie sowieckie i tam ten żołnierz już zostanie, więc tutaj sobie z tego zdawano sprawę. I w kraju też, że wszystko wskazywało na to, że niestety znajdziemy się w orbicie wpływów sowieckich wówczas, więc ta decyzja była wtedy jedyną, którą można było podjąć, bo tak naprawdę gdyby do tego wybuchu powstania nie doszło, to tak naprawdę nie wiemy, jak sytuacja Polski by wyglądała. I też trzeba pamiętać o tym, że Niemcy pod koniec lipca, tam była też bramka do kopania okopów, tam najpierw miało stanąć 100 tysięcy mężczyzn i kobiet, później 200 tysięcy. Oczywiście to się nie udało, represji też nie było, bo to były ostatnie dni lipca, więc brakło czasu Niemcom. I też trzeba pamiętać, że tak naprawdę garnizon w Warszawie niemiecki był wówczas słaby, 16 tysięcy żołnierzy było tak naprawdę tego garnizonu i to były różne formacje, często pomocnicze, więc była szansa, że to się uda. Oczywiście trzeba pamiętać, że tam też były te jednostki niemieckie, które były frontowe i one też były w tym czasie na Pradze, tam były też pododdziały różne i dywizji pancernej, też i ta słynna Hermann Göring pancerno-spadochronowa, te doborowe jednostki niemieckie, Viking, SS Viking na przykład, pancerna również dywizja, także one były też i te elementy tych jednostek były też i na tej stronie lewobrzeżnej, więc, ale tak naprawdę to były jednostki frontowe, one były przygotowane do obrony przed Armią Czerwoną.
Powstanie było zaplanowane na bardzo krótki czas. Dlaczego trwało tak długo? No i co z pomocą, która miała być powstańcom udzielona, która w większości nie dotarła do Warszawy? Dlaczego to się w ten sposób właśnie rozegrało?
Czy to też trzeba pamiętać, że no, na pewno też rząd brytyjski, tam była kwestia pomocy tej brygady powietrznej desantowej, odmówiono tej pomocy, też pomocy lotnicza, ona co prawda była, tylko że też trzeba pamiętać, że Brytyjczycy też ją blokowali, z drugiej strony były też ogromne straty wśród lotnictwa, która dokonywała zrzutów nad Warszawą, więc to były też kwestie polityczne. Brytyjczycy też tak asekurancko podchodzili do tego tematu, bo wiadomo, że musimy pamiętać, że Związek Sowiecki był wówczas, no należy do Wielkiej Trójki, czyli tak naprawdę był aliantem i Wielkiej Brytanii, i Stanów Zjednoczonych, więc tutaj wiadomo, że to jest tak asekurancko podchodzono do tego, więc tutaj to też miało na pewno wpływ. Oczywiście ta pomoc później się pojawiła w trakcie już powstania. Też kwestia, musimy też pamiętać, że pierwsze dni powstania, one też nie do końca udało się powstańcom opanować zaplanowane punkty oporu niemieckie, więc tutaj te pierwsze dni były bardzo trudne. Później było także tak euforia społeczeństwa, musimy o tym pamiętać, pomogła powstańcom. Też ludzie sami zaczęli budować barykady, więc to też niosło po prostu ta chęć wolności, bo w Warszawie musimy pamiętać, że ujawniły się władze cywilne i zaczęto normalnie, zaczęło po prostu taki powiew wolności, troszkę takiej jak przed wojną, bo i prasa się ukazywała i nawet zaczęto jakieś tam dzienniki ustaw. Także to też pamiętać trzeba o tym, że to było to poczucie wolności wśród tych ludzi, że po tylu latach, 5 latach okupacji jest wreszcie skrawek po prostu wolnej Polski.
No właśnie, mimo że politycznych, militarnych celów powstanie nie osiągnęło, to było ono fenomenem w skali okupowanej Europy, okupowanej Polski, prawda?
To niektórzy twierdzą, że była jedna z największych bitew, jeżeli chodzi o takie podziemie zbrojne, jeżeli chodzi o partyzanckie, bo też partyzanckie, no to też, bo to walki trwały w mieście. Też musimy pamiętać, jakie siły stanęły, bo po jednej stronie to było ten korpus później Armii Krajowej Warszawskiej, wcześniej to była okręg ten warszawski, to było około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, którzy stanęli. Też były też i te formacje i Narodowe Siły Zbrojne, którzy też wsparły. Nawet też i te komunistyczne formacje, które się później przyłączyły już w trakcie powstania, więc te siły powstańcze były spore. Też i po stronie niemieckiej, bo też trzeba pamiętać o tym bestialstwie. To było nieprawdopodobne bestialstwo, które dokonano w Warszawie. I to jest po prostu, Niemcy okryły się hańbą, bo tam wymordowano ludzi w bestialski sposób. Mówi się, że tych takich mordów na Woli, w tych innych dzielnicach Warszawy, to było ponad 60 tysięcy ludzi zamordowano, kobiet, mężczyzn i dzieci. I to było mordowanie w sposób bestialski tych ludzi. straty w ogóle też i w Warszawie, no trzeba o tym około 200 tysięcy, jeżeli chodzi, tam szacuje się od 150 do 200 tysięcy ludności cywilnej, ale właśnie ale też to wynikało, no nie wiem, ze strzału czy z bombardowania. Warszawa była bombardowana przez ludnictwo niemieckie już od początku powstania. Też i rozkaz Hitlera, żeby zniszczyć po prostu Warszawę, żeby zrównać ją z ziemią. Takie rozkazy ustne były wydawane dowództwu niemieckiemu i oni to po prostu sukcesywnie realizowali, więc te straty były ogromne wśród ludności samych powstańców, no walczących zginęło 16 tysięcy powstańców, zginęło tam też drugie tyle dostało się do niewoli, też około 20 tysięcy było rannych, więc tutaj te straty były ogromne, ale też po stronie niemieckiej też, bo też 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy rannych, więc tutaj były te straty też spore, też i w sprzęcie, więc Niemcy to odczuli też i militarnie.
Panie doktorze, to pewnie najciekawszy teraz wątek, ale mamy na niego bardzo mało czasu. Gdyby tak w 30 sekund dało się ująć, jakie jest znaczenie tego powstania dla współczesnych? Dlaczego dziś tak obficie się je upamiętnia? Dziś.
Ja myślę, że my z Polską i nasz naród jest znany z powstań. Mamy to już w tradycji narodowej. To powstanie warszawskie było takim jakby ciągiem dalszym. Bo myślę, że gdyby wtedy tego powstania nie było, to myślę, że byśmy skończyli jak inne państwa bloku sowieckiego. A tutaj się w Polsce się tego nie udało. Ten opór wtedy, ten symboliczny opór, bo to ta tradycja została. Ludzie pamiętali o powstaniu warszawskim, pomimo że była cenzura. O tym się mówiło, o tym się pisało. W drugim obiegu wspominało, byli ludzie, którzy przeżyli. I też żyją jeszcze dzisiaj ci powstańcy, którzy walczyli wówczas. Także to jest ta tradycja. To jest ta, można powiedzieć, sztafeta pokoleniowa, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie i to napawa nas dumą. I wiemy o tym, że nawet gdyby będzie sytuacja, by przyszła taka kryzysowa, nawet współcześnie, to damy sobie radę jako naród.
Doktor Paweł Fornal, historyk, Instytut Pamięci Narodowej, był gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów. Bardzo dziękuję za te informacje.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.